Są koleżankami, żonami, dziewczynami z sąsiedztwa. Mają różne historie. Za rodziną, lepszym życiem, miłością przemierzają świat.
Salam aleikum.
Oj, tudo bem?
Kejfa halukom?
Polki na siedmiu kontynentach.
Witajcie kochani, Polki na siedmiu kontynentach i Polskie Radio Chicago, popołudniówka 10.30. Zapraszam was bardzo serdecznie do wyprawy. Wyprawy gdzieś na teren Niemiec, czyli całkiem po sąsiedzku do Polski. Jeżeli ktoś się będzie wybierał jeszcze w okresie wakacji, to być może będzie mógł, będzie miał ochotę skorzystać. A może akurat słuchacie nas właśnie z Niemiec lub z Polski lub jakiegoś innego europejskiego kraju i to będzie coś, co będzie doskonale pasowało do waszych planów. Moim i waszym gościem będzie dziś Zosia Dolest, która w Niemczech, w północnych Niemcach, dokładnie w Brunszwiku, mieszka już od 12 lat. Napisała o sobie, że jest emigrantką serca. Miłością zabrała do Niemiec, zaprosiła ją w poszukiwaniu nowego, innego życia. Często dokonujemy takich wyborów, że to właśnie bliscy, właśnie uczucia zabierają nas w jakieś odległe od domu strony. Dzień dobry Zosiu, jak się dzisiaj masz? Halo, halo?
Dobrze, słyszysz mnie?
Tak, tak, słyszę cię. Dzień dobry, jak się masz?
Bardzo dobrze, dziękuję. Właśnie wróciłam z urlopu, więc jestem opalona, wypoczęta.
Okej.
Okay. Pełna energii.
No i masz też tym samym coś niecoś do powiedzenia, zgaduję. Skoro jesteś po urlopie, to pewnie myśli w głowie poukładane. Powiedz, co porabiasz w Niemczech? Co tam robisz? Bo no, już zaprezentowałam cię, przedstawiłam cię naszym słuchaczom. Wiemy, że pracowałaś w parlamencie niemieckim. Jesteś bardzo aktywną taką działaczką w środowiskach polonijnych. Prowadzisz zajęcia różnego rodzaju artystyczne, kulturalne, spotkania. Dużo, bardzo, dużo, bardzo tego wszystkiego masz. Czy jest coś, o czym nie powiedziałam?
Jest to lista jest faktycznie długa i moi znajomi się śmieją, że jestem kobietą renesansu. Tak, jest to tylko uściślając informacje na początku. W Brunszwiku mieszkam od 7 lat, w Niemczech faktycznie od 12 lat, ale w sumie w Niemczech mieszkałam w różnych miejscach i to też daje mi taką fajną perspektywę, co będzie chyba pomocne w dalszej części rozmowy, a teraz jeszcze szybko wracając do tego, co robię. Wykładam na uniwersytecie język niemiecki dla obcokrajowców, prowadzę też kursy językowe, jestem tłumaczem, a przede wszystkim właśnie obok tego prowadzę te projekty integracyjne i artystyczne. Założyłam w Niemczech Polski Teatr Migrantki, to jest takie moje baby, ale mamy też inne projekty artystyczne. No i cały czas gdzieś staram się pozostać w ogóle też w zawodzie, jaki wykonywałam w Polsce przed emigracją. To też był jeden z moich zawodów. Ja zawsze byłam wielozawodowcem. Byłam przez wiele lat pilotem wycieczek. Jestem licencjonowanym przewodnikiem po Warszawie. Na przykład latem będąc w Polsce jeszcze prowadzę obcokrajowców po Warszawie. I w podobny sposób staram się gdzieś z kolei pokazać Niemcy obcokrajowcom, czy właśnie wynaleźć takie perełki i coś o nich opowiedzieć.
A czy ty sama lubisz podróżować?
Bardzo. Gdybym mogła, to bym tylko to robiła.
Ach, to mamy poza tymi artystycznymi ciągotkami zdecydowanie kolejną wspólną cechę. Czy masz jakieś takie swoje ulubione miejsce, ulubione miejsca, do których chciałabyś na przykład zabrać mnie razem ze sobą na taką wyprawę, na takie wyjątkowe jakieś poszukiwania przygód albo niezwykłych widoków? Co lubisz, co wolisz bardziej?
Wiesz co, właśnie wróciłam z Kirgistanu, z Kazachstanu, z Kirgistanu dokładnie, ale marzy mi się powrót jeszcze w tamte rejony, żeby zobaczyć Uzbekistan. I patrząc na zdjęcia, no też osób, które poznałam teraz podczas ostatniej podróży, Uzbekistan faktycznie różni się od Kirgistanu. Do tych dwóch krajów, w których ja teraz byłam, jedzie ze względu na piękne krajobrazy, na przyrodę, a do Uzbekistanu, z tego co widzę, bardziej na niesamowitą architekturę miast. i tam bym chętnie się wybrała, jeśli cię te klimaty ciągną.
O, z przyjemnością. Mnie podróże to, wiesz, ciągną w ogóle generalnie jak magnes. Ja wszędzie, bardzo chętnie. Rzeczywiście, to są
to
takie...
To musimy się umówić?
Tak.
Bo mój mąż po ostatniej podróży stwierdził, no ja nie jestem pewien, czy do Uzbekistanu będę chciał jeszcze jechać.
Okej.
Okay. Będzie nieraźnie chciał się wybrać.
Czyli szukasz kompanii. No to jest może jakiś pomysł dla kogoś, kto chciałby ewentualnie się z tobą skontaktować. Powiedzmy teraz jeszcze właśnie, jak można się z tobą skontaktować. Tak wcinając, podaj może swój Instagram.
No chyba najszybciej, tak szybko pomyślałam, ale chyba najszybciej, najłatwiej przez Instagrama, gdzie mam swoje konto myartsofia, pisane tak do początek po angielsku, myart, a Sofia od imienia Zofia, ale pisane przez S i PH.
Czyli Sophia, myartsofia. My tak. No myślę, że każdy sobie tutaj poradzi z tematem. Polecam was, zajrzyjcie do Zosi na jej Instagram, a my dalej, podróżujemy dalej, więc wiemy już Kirgistan, Uzbekistan. A czy same Niemcy mają coś takiego wyjątkowego do zaoferowania? Bo przecież tak naprawdę pisałyśmy o tym właśnie na naszej grupie, jak bardzo to jest tak, jeżeli chodzi o europejskie warunki, to podobnie jak Polska ma do zaoferowania wszystko właściwie, co sobie można zamarzyć, co sobie może wymyślić podróżnik i też jest bardzo urozmaicane, są bardzo Niemcy urozmaiceni kulturowo. Ty miałaś okazję mieszkać w różnych miejscach, więc pewnie otarłaś się o tą różnorodność. Czy w samych Niemczech masz takie miejsca, które lubisz?
Tak, jak najbardziej. To jest w ogóle fajne, bo mieszkając w Polsce, jeździłam z polskimi turystami do Niemiec południowych, a sama mieszkam teraz w Niemczech północnych i bardziej te tereny odkrywam. One są w ogóle jakoś tak mniej reprezentowane też w biurach podróży. A to są bardzo ciekawe tereny i skupię się na nich, bo tutaj chyba też będę w stanie opowiedzieć o takich nie do końca oczywistych miejscach. Przede wszystkim, myśląc o Niemczech, to słuchacze muszą być tego świadomi, że największe perełki w Niemczech to malutkie miasteczka. Duże miasto, zwłaszcza tam, gdzie był jakiś przemysł, były bombardowane przez aliantów i ta odbudowa tak marnie tym nie szła. Drezno, centrum jest faktycznie ładnie odbudowane. Moje miasto, Brunswick, i wybrałam, powiem szczerze, też to miasto ze względów wizualnych. Jestem estetką i lubię mieć ładne otoczenie. Jest trochę nietypowo odbudowane, ponieważ odbudowano je według takiego konceptu 5 historycznych wysp. Ta odbudowa nie wyglądała tak jak w Warszawie, że rekonstruowano faktycznie domy, które kiedyś tam stały, ale z okolic, gdzie zachowały się domy w Pruskim Murze, sprowadzano te domy i na nowo stawiano w mieście. Część rekonstruowano, czy albo budowano w tym stylu, część przywieziono z okolic. I to jest troszkę przemieszane z nowoczesną architekturą, natomiast na tyle bezboleśnie, że całość tworzy takie dosyć duże historyczne centrum i naprawdę jest śliczne. I teraz, jeśli chodzi o Brunswick, to jest też o tyle ciekawym miastem, patrząc na tą historię, bo to przez to miasto w ogóle Hitler miał niemieckie obywatelstwo. Wcześniej mu nie chciano dać, a dopiero w Brunswicku mu wydano te papiery. I w tym mieście też później zaczęto rozliczać się z reżimem narodowo-socjalistycznym. Pracował w nim prokurator generalny Franz Bauer. O nim w ogóle powstał bardzo ciekawy film w ostatnich latach. Fritz Bauer, przepraszam, przejęzyczyłam się tutaj. Mm-hmm. Akurat mąż usłyszał i mi zwrócił uwagę.
I cię poprawia.
Tak, tak. Bo ja w ferworze tutaj emocji sama nie usłyszałam tak. Moich toty. I on właśnie w Brunswicku rozpoczął proces w latach 50., to był 53 rok, o ile dobrze pamiętam, przeciw narodowemu socjalizmowi, a dokładnie chodziło o to, że wdowom po żołnierzach, którzy przeprowadzili atak na Hitlera w Wolfschanze, odmówiono renty. ponieważ uznano ich mężów za zdrajców. I Frisbaum właśnie stwierdził, że no nie można osób, które walczyły z reżimem, traktować jako zdrajców. I to bardzo mu zależało na tym. Momencik, przepraszam. Mój szat. Przepraszam, ale...
No, bo jesteśmy na żywo.
To... Tak, chociaż mojemu mężowi to mówiłam, to chyba mu nie było to do końca dla niego świadome.
Okej.
I on, momencik, szybko muszę powiedzieć, i faktycznie to był proces, który no, zależało mu, żeby skonfrontować Niemców z ich historią. I to jest o tyle ważna postać, że później dzięki niemu złapano Eichmanna.
A czy ślady tej historii takiej naprawdę, tej poniemieckiej, takiej powojennej i prób rozliczenia się i porządkowania tej, z tą historią, one są widoczne we współczesnym Brunszwiku, we współczesnych Niemczech?
W pewien sposób są, dlatego tak zaczęłam trochę od tego Brunszwiku, miasta, w którym mieszkam, ponieważ jest jego skwer w naszym mieście, obok przepięknej katedry z największym freskiem z okresu średniowiecza na terenie Niemiec Północnych i właśnie obok znajduje się jego skwer, budynek sądu i na budynku sądu znajduje się rzeźba bogini sprawiedliwości zaprojektowana przez Fritza Bauera. I ona zupełnie inaczej wygląda niż te rzeźby, które my znamy, czyli sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, która ma po prostu wyważyć tą winę ewentualną karę za poniesione zbrodnie. Natomiast Frisbaum stwierdził, nie, sprawiedliwość nie jest kramarką na rynku, która coś tam musi wyważać, a ona powinna spojrzeć zarówno oprawcy i ofierze prosto w oczy, więc jego sprawiedliwość nie ma przywiązanych oczu. I to jest postać tak, człowieka, ciężko określić płeć, która w swoich rękach, on jest tą wagą. Na jednej ręce ma przestępcę, na drugiej ofiarę i on musi tutaj spojrzeć im w oczy i wyważyć tą karę. Także to jest bardzo ciekawa rzeźba i to jest taka pamiątka po nim, a faktycznie on miał niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o ten bardzo, bardzo długi proces rozliczania się Niemiec ze swoją przeszłością, bo to też dzięki niemu doszło w ogóle później do procesów oświęcimskich w 1968 roku. Bez jego uporu by prawdopodobnie do nich nie doszło. Także niesamowity człowiek i akurat przyznanie tego niemieckiego obywatelstwa Hitlerowi i później pierwsze kroki z rozliczania się z tego, z tej historii przypadają na Brunszwik.
Czyli tak, bardzo ciekawe dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani historią, szczególnie historią II wojny światowej, to właśnie właściwie sam początek jak gdyby tej historii związanej właśnie z samym Hitlerem i później dalej za tym idąc zamknięcie poprzez otwarcie procesów, zamknięcie tej niechlubnej historii właśnie można znaleźć w Brunszwiku i tam można poszukać śladów i pewnie tych śladów znajdzie się sporo. A jakie masz jeszcze miejsce?
A niedaleko.
Tak?
Niedaleko od Brunszwiku, bardziej na północ, jakieś tak 50 kilometrów, jeszcze tak pozostając trochę w temacie historii, ale już też podziwiając przepiękną naturę, mamy pustać luneburską. To jest taki obszar leżący na około 200 kilometrach kwadratowych. On się rozciąga tak od Wolfsburga prawie po Hamburg. Tam znajduje się Park Ochrony Przyrody Pustaci Luneburskiej. Królują tam rozległe tereny wrzosowic, kłogi lasów, szczególnie w sierpniu pod koniec, jest tam cudnie, kiedy kwitnie wrzos. Także koniec sierpnia, wrzesień, to właśnie wtedy polecam, żeby się w ogóle tam wybrać. Są świetne trasy rowerowe, można wynająć miejsce gdzieś noclegowe. I można się też przejechać bryczką. I gdzieś w okolicy Lüneburga na terenach tej pustaci alianci mieli zakopać ciało Himmlera.
O proszę bardzo. Czyli nadal tutaj podróżujemy i cały czas kręcimy się wokół wydarzeń historycznych, wydarzeń wokół faktów, które związane są z II wojną światową.
Tak, i ich będzie sporo w Niemczech, ale faktycznie jeszcze to, co powiedziałam, bo jak ktoś podróżuje po Niemczech, zachęcam do wjeżdżania do tych małych miejscowości, to są takie peryki, bo ich nie niszczono. I tam naprawdę można znaleźć tą zabudowę jeszcze momentami z XVI-XVII wieku. Przepiękne miasteczka w pruskim murze. I teraz, jeśli mowa o takich miasteczkach, to taką perełką na terenie Niemiec jest moim zdaniem Quedlinburg. Miasteczko znajduje się na terenie byłych Niemiec wschodnich, na terenie gór Harcu, właściwie już tak gdzieś na obrzeżach. I powiem szczerze, mój mąż w ogóle pochodzi z tamtego miasteczka, ale ja się w niej zakochałam, zanim jeszcze poznałam mojego męża. Trafiłam tam pierwszy raz w lutym 2006 roku bodajże i po prostu akurat był śnieg i to miasteczko wyglądało jak wycięte z kart bożonarodzeniowych i później byłam już w różnych płonach roku. Ono zawsze cudnie wygląda. Jesienią, gdy są te kolorowe drzewa w oku, latem, gdy tam wszystko kwitnie, tam były takie dwie duże szkoły ogrodnicze, więc studenci tych szkół założyli piękne ogrody. I wiosną jest cudnie, ponieważ i w samym mieście jest bardzo dużo drzew wiśni i dookoła są jakieś całe takie sady właśnie wiśniowe, więc to miasto tonie po prostu w kwitnącej wiśni. Plus ta cudowna zabudowa i te uliczki, które nie są tak rozłożone jak na przykład w Celle, to jest na terenie tej pustaci luneburskiej, też znane miasto i wielu turystów, zwłaszcza Niemców, którzy znają, tam jedzie, ale na przykład Celle ma dosyć nudny układ, taki szachownicy. Natomiast Quedlinburg ma pełno tych zakamarków, te uliczki tak się zaginają, gdzieś tutaj tu rzeczka, tu mostek, tu jakaś piękna latarnia. I do Quedlinburga zachęcam, żeby pojechać w grudniu. To jest tak zwane miasto Adwent.
No właśnie i o tym chciałam cię zaczepić, bo mówimy o tym, że Niemcy dużo mają do zaoferowania związanych rzeczy z miejsc związanych z wojną, takich historycznych miejsc, że są te miasteczka urokliwe, tutaj drzewa, wiśni. Wszystko brzmi wspaniale, ale to, co dla mnie jest szczególnie czarujące, to właśnie ten okres przedświąteczny. Ja teraz w minioną zimę przygotowywałam takie obszerne materiały związane z rozmaitymi jarmarkami, bo jest coś takiego nawet jak turystyka taka bożonarodzeniowa. Ja na przykład o tym nie wiedziałam, ale są ludzie, którzy faktycznie planują sobie grudzień w taki sposób, by móc jak najwięcej takich właśnie miejsc wyjątkowych na świecie, szczególnie w Europie, odwiedzić. I tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście najbardziej znany ze wszystkim, chyba jeden z najstarszych takich jarmarków, to jarmark norymberski Dzieciątka Jezus. Taki totalny klasyk bożonarodzeniowy. Przyciąga ludzi, ponad 2 miliony odwiedzających z całego świata tak naprawdę, ale z tego, co ja się zorientowałam, to w wielu tych miasteczkach właśnie niemieckich te jarmarki się odbywają.
Wszędzie, praktycznie wszędzie. I masz rację, w ostatnich latach rozwinęła się ta turystyka jarmarkowa. Natomiast ten jarmark w Quedlinburgu jest czymś innym. Pamiętam, jak ja jeszcze studiowałam w Niemczech i nam, studentom zagranicznym, oferowano jakieś takie wycieczki. I na ten sam okres przypadła wycieczka do Quedlinburga na jarmark albo do Berlina. Wybrałam Berlin, więc tam będę na jakiś jarmark jechała. Ja w ogóle w tamtym momencie nie rozumiałam, dlaczego oni właśnie ten Quedlinburg wybrali. Dopiero mój mąż mi wyjaśnił, ponieważ tutaj całe miasto zamienia się w taki kalendarz adwentowy. w tych różnych miejscowościach w Niemczech, to te jarmarki polegają na tym, że gdzieś tam na tym rynku, czy tam jest kilka punktów, powiedzmy, no w zależności od układu miasta, to już jest duży rynek, mały rynek, więc są te budki czy ze smakołykami, czy z jakimiś dekoracjami, no tak jak to wygląda na jarmarku bożonarodzeniowym. Natomiast w Magdeburgu, poza takim jakby tradycyjnym ryneczkiem i tym jarmarkiem na nim, tworzy się kalendarz adwentowy, który składa się z 24 podwórek. I w każdym tym podwórku jest coś innego. Te podwórka są ponumerowane od 1 do numeru 24 i na przykład wchodzę na jedno podwórko i tam są klimaty skandynawskie i tylko smakołyki skandynawskie. Wchodzę na drugie podwórko, tam jest jakiś koncert. Na trzecim podwórku z kolei jest gotowana w takim wielkim kotle Feuerzangenbowle. To jest taki tradycyjny napój, który się robi w Niemczech w czasie Adwentu. Jest w ogóle film o tym samym tytule. Znowu wracamy do historii, nazistowski film w latach 1943 nakręcony i ewidentnie jest śmieszny, bo to jest taka komedia, ale wychodzą te... To jest film o tym, że jeden z profesorów miał tylko nauczanie w domu i że on nigdy nie był uczony, nie odbył nauki w szkole i chciał jakby to nadrobić, przebiera się za takiego młodzieńca i wraca do szkoły i pokazany jakby ten cały drill, jak ich się szkoli, więc wychodzą te nazistowskie znowu takie zapędy. Ale sam film jest taką komedią i ten film, ponieważ on jest właśnie kojarzony z tym napojem, jest pokazywany w tym podwórku i można się napić tego napoju Feuerzangenbowle, który trzeba w specjalny sposób przygotować. To nie jest zwykły punsz. Później wchodzę w kolejne podwórko i tam znowu są jakieś inne atrakcje. Także to jest w ogóle cały spacer i to jest te niektóre podwórka są ze sobą połączone na przykład przez piwnicę domów, więc ja nie muszę wychodzić na ulicę, tylko ja gdzieś wejdę przez kamienicę i w tej kamienicy też są znowu stoiska, gdzie mogę coś...
Och, niesamowite, naprawdę. To całe po prostu takie, przenosimy się jak gdyby w ogóle, całe miasteczko się jak gdyby przemienia w ogóle w taką scenę dla gości, gdzie każdy może skorzystać z jakiejś poszczególnej, wybranej albo najlepiej ze wszystkich po kolei atrakcji, więc na pewno jest warto się wybrać na taką właściwie świąteczną już, przedświąteczną wyprawę po to, żeby może się nastroić właśnie we właściwy sposób. To brzmi fantastycznie.
Ja to bardzo lubię. Ja uwielbiam i na przykład zawsze codziennie o godzinie 15 na fasadzie którejś kamienicy jest otwierane okno i ktoś tam albo śpiewa, albo czyta jakąś opowiadkę i na pod którym domem trzeba się ustawić, jest to anonsowane poprzez zawieszenie takiej specjalnej gwiazdy.
O, proszę.
Czyli tak jak się otwiera właśnie te drzwiczki w kalendarzach adwentowych, to tam się otwiera te okienice w prawdziwych domach z tym polskim murem.
O, to świetne.
Także jest pełno tam atrakcji. I faktycznie Kwedlinburg zyskał przez to miano miasta Adwentu.
Okay.
I o tym wie niewiele osób, no innego pochodzenia niż niemieckie.
No tak, ale to właśnie, właśnie taka jest nasza idea, żeby powiedzieć o takich właśnie miejscach. No jest wprawdzie koniec lipca, ale to nie jest wcale za wcześnie, żeby zaplanować sobie taki wyjątkowy wyjazd, bo przecież... można sobie stanąć właśnie, albo z Polski wyskoczyć na taki świąteczny czas, przedświąteczny czas, albo właśnie zaplanować sobie podróż w taki sposób, by po drodze do Polski jak gdyby stanąć i spędzić kilka takich świątecznych dni w adwentowym miasteczku lub właśnie na jednym z tych przepięknych niemieckich świątecznych jarmarków.
Zresztą, że Kwedlinburg nie leży daleko od Polski, to jest godzina jazdy od Magdeburga, więc to naprawdę nie jest jakoś strasznie daleko.
No w Europie, wiesz, jak ktoś przylatuje ze Stanów Zjednoczonych, nie oszukujmy się. Jak ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, to już później nigdzie mu nie jest daleko na świecie. Także wiesz, my tutaj mamy inne pojęcie blisko, daleko. To jest inne poczucie odległości. Także dystans tutaj ma troszeczkę inny wymiar rzeczywiście niż w Europie. Zosiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Nasz czas nieubłaganie dobiega końca. My byśmy mogły sobie tak rozmawiać o tych, przeplatać właściwie te miejsca z historiami, z wydarzeniami, z ludźmi, smakami, zapachami.
Możesz powiedzieć o jedynym miejscu, mało typowym, ale chociaż jeszcze jedno.
Tak, proszę, tak.
O tym na pewno słuchacze nie wątpię, żeby słyszeli, że niewiele osób o tym słyszało. Zachęcam też odwiedzenia Bad Frankenhausen w Niemczech. Tam można zobaczyć niesamowity obraz Wianera Tübke, Bauernkrieg Panorama. To jest obraz na płótnie, które ma powierzchnię 1800 metrów kwadratowych. I on podjął tam temat wojny chłopskiej XVI wieku, ale dzieło nie stanowi tradycyjnego obrazu o tematyce batalistycznej, bardziej powiela się nad wizją filozoficzną epoki renesansu, niejednokrotnie określoną w literaturze Teatrum Mundi, Teatrem Świata. I faktycznie obraz jest niesamowity, można tam spędzić cały dzień tak naprawdę. Także to, jeszcze to miejsce chciałam.
Jeszcze raz powtórzę, jak się nazywa miasto?
Bad Frankenhausen.
Ja słuchajcie, ja wam proponuję znaleźć Zosię na mediach społecznościowych. Jej Instagram to myartsofia. I znajdźcie ją, poszukajcie. Jeżeli będziecie mieli pytania jakieś, to najlepiej napiszcie bezpośrednio do niej. Ona wam chętnie odpowie na te pytania. Wiemy, że z tobą będzie się można spotkać w Chicago jesienią podczas Kongresu Teatru Polskiego. Będziesz tutaj gościem, więc pewnie będziemy miały okazję...
Bardzo się cieszę.
Tak, no ja się też bardzo cieszę. Będziemy miały okazję się spotkać podczas twojego pobytu. Mam nadzieję, że zechcesz przyjąć też zaproszenie jeszcze wcześniej, żebyśmy mogły zaprosić naszych słuchaczy do właśnie udziału w twoim wydarzeniu. Ja ci za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo przyjemnie się z tobą rozmawiało. Łączy nas bardzo wiele. Miłość do sztuki, miłość do teatru, pięknych miejsc, historii i tradycji, więc będziemy miały na pewno bardzo dużo sobie do powiedzenia. Pozdrawiamy nasze koleżanki.
Cieszę się na spotkanie i dziękuję, że dzisiaj mogłam opowiedzieć u ciebie co nieco o Niemczech.
Musimy pozdrowić jeszcze nasze koleżanki. To twoja rola jak gdyby. Proszę bardzo.
Ale rzeczywiście pozdrawiam wszystkie dziewczyny z Polski na 7 kontynentach. Jesteście świetne i dzięki za słowa wsparcia, zwłaszcza przy ostatniej wiadomości, jaką napisałam na grupie. Słuchajcie, życzę wam wszystkim cudownych wakacji. Zapraszam do mnie, jeżeli macie pytania, piszcie, chętnie wam dam wskazówki. I mam nadzieję, że kiedyś się gdzieś na czasie spotkamy.
A ja razem z Zosią przyłączam się do pozdrowień i do życzeń Zosi dla Polek na 7 kontynentach, ale również dla wszystkich wspaniałych słuchaczy popołudniówki Polskiego Radia Chicago. Jesteśmy z wami codziennie od poniedziałku do piątku. Słuchajcie nas, można nas słuchać tradycyjnie, używając radioodbiornika, ale też każdy może nas zabrać wszędzie właściwie ze sobą, razem w aplikacji lub przez stronę online polskieradio.com. Zosiu, kochana, dziękuję ci bardzo. Zosia Delest, Brunswick, Niemcy Północne, była dzisiaj moim i waszym gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Są koleżankami, żonami, dziewczynami sąsiedztwa. Mają różne historie. Za rodziną, lepszym życiem, miłością przemierzają świat.
Salam aleikum.
Oj, tudo bem?
Kejfa halukom.
Polki na 7 kontynentach.